Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Miłość, sztuka, pieniądze i śmierć, czyli Dom naszej Pani. Nowa książka pani Anny Klejzerowicz. Witam serdecznie autorkę.
Witam również.
I znów spotykamy się z Emilem Żądło. No, ci, którzy już się z nim spotkali we wcześniejszych książkach, bo był Sąd Ostateczny, tak. Był Cień Gejszy i te książki już doczekały się drugiego wydania.
Tak.
To też oczywiście kryminały, no a teraz Dom naszej Pani. No ale ktoś może nie wiedzieć, kim jest Emil Żądło, to może troszkę go przedstawmy.
Emil Żądło to jest w zasadzie mój detektyw, bohater tego całego cyklu. Tak naprawdę jest dziennikarzem, byłym policjantem, który nie za dobrze czuł się powiedzmy w policyjnym reżimie, więc zrezygnował, został dziennikarzem śledczym, no i pasjonatem swojego zawodu, Gdańska, swojej dziewczyny i swojego kota.
O kocie koniecznie musimy porozmawiać. O dziewczynie też nawet trzeba będzie, bo ona odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, jako historyk sztuki chyba przede wszystkim.
Tak, bo to są kryminały ze sztuką w tle, więc taka postać musiała się tam znaleźć.
No i z Gdańskiem w tle, zawsze
to jest gdańska seria. Tak.
Sąd Ostateczny to wiadomo. Że to z Gdańskiem w tle tak, i z Memlingiem, także. Cień Gejszy może trochę mniej, ale akcja tu się toczyła.
Akcja się tu toczyła i powiązana była z takim epizodem w historii z Kriegsmarine gdańską, której oficerowie szkolili w Japonii na początku XX wieku oficerów japońskiej marynarki.
No i teraz mamy Dom naszej Pani z Atlantydą w tle. Powiem tak najogólniej, potem dojdziemy do tych różnych szczegółów, ale gdzie Gdańsk, gdzie Atlantyda i w ogóle zaginiona cywilizacja? Coś takiego tutaj jest, prawda?
No, jest coś takiego. Co prawda Atlantyda mogła być wszędzie, bo tak naprawdę nikt nie wie, gdzie ona była. Są takie teorie, że i tu mogła być, zresztą gdzie jej nie szukano, wszędzie jej szukano. A moja Atlantyda znajduje się w Hiszpanii i... Ale to dojdziemy do tego, tak?
Myślę, że tak. Możemy się najpierw przyjrzeć na przykład okładce. Ja już częściowo ją przeczytałam, bo to wszystko, co mówiłam, to pochodziło właśnie, że miłość, że sztuka, pieniądze i śmierć, tak to jest tutaj reklamowane. Mamy Neptuna i
czyli
długi
Gdańsk,
targ, czyli
tak?
Gdańsk, ale to tak delikatnie zarysowane. A tutaj rzeźbę, która no już na pierwszy rzut oka robi wrażenie czegoś dziwnego, antycznego. Niektórzy to widzieli, inni nie. To jest ta dama z Elche, jak się mówi?
Elche,
tak? Po hiszpańsku.
Znaczy, jak się powie dama z Elche, to
też
to
może
też
być.
Okej, może być, chociaż przyjęło się dama z Elche.
Przedstawi ją pani?
No więc jest to chyba najsłynniejsza iberyjska starożytna rzeźba. Tych dam jest wiele. Ta jest najsłynniejsza i chyba faktycznie najpiękniejsza z nich. Natomiast nikt za bardzo nie wie, jak ona jest wiekowa. Znaczy, no na pewno jest głęboko sprzed naszej ery. Natomiast do końca nikt nie wie, jak jest stara i czy te wszystkie damy miały jakiś pierwowzór. No w mojej książce ja pewną sugestię własną taką wysunęłam. Oczywiście nie należy mnie uwierzyć do końca. Natomiast no jest to bardzo tajemnicza rzeźba, prawdopodobnie należąca do kultury tartesyjskiej, starożytnego Tarsisz, do którego właśnie jeszcze dojdziemy.
Jak się tak na nią spojrzy, to piękna, co zresztą podkreślają w opisach, arystokratyczna, delikatna
twarz. Tak, jest piękna bardzo i bardzo ma taką ciekawą fryzurę.
Do Lei trochę podobna z Gwiezdnych Wojen, takie muszle na
już ktoś mi to napisał, tak, bo ja taką zagadkę nawet dałam gdzieś tam na swojej stronie, z czym wam się kojarzę, to właśnie jakieś osoby pisały właśnie, że do Lei, a ja głupia nawet nie wiedziałam na początku, o co chodzi, zanim skojarzyłam, do jakiej Lei, ale faktycznie
ale może Lukas po prostu się tam kiedyś zapatrzył, prawda, na tę damę.
No więc właśnie, a może ona w ogóle z kosmosu pochodzi, bo przecież to jest wszystko tak zagadkowe i tajemnicze, ta nasza przeszłość zamieszka.
Dokładnie, dawno temu, w odległej galaktyce, tak. Bo przecież być może Atlantyda, to Atlanci może byli kosmitami, tak?
Są naturalnie,
też takie
naturalnie.
Teorie. To jest oczywiście kryminał.
To jest kryminał, tak.
No, dzieją się rzeczy straszne i morderstwa wydarzają się kilkakrotnie, dosyć okrutne. I zbrodniarze, nie wiadomo kto, nie będziemy wyjaśniać, bo to kryminał. Ale to chyba trzeba i można powiedzieć, bo to nas wita tutaj, kiedy otworzymy książkę, zostawiają swój ślad, bardzo tajemniczy
ślad. Tak, to
ślad.
Zaraz na początku w zasadzie, więc to możemy zdradzić, byle nie zdradzić, kto zabił, bo to już...
To jest na ostatnich stronach. Tak. I to jest taka pieczęć, nie pieczęć, zresztą tutaj taka specjalna wklejka, bardzo ładnie to zrobione. Anna Krejzerowicz się podpisała, a tutaj nasza pani, ale tak napisane, że to sprawia wrażenie czegoś bardzo starożytnego i tu nie wiadomo, kobieta, mężczyzna, wojownik, czy może jakaś szamanka, no coś takiego.
Pewnie wojownik, ponieważ takie atrybuty wojenne w dłoniach trzyma. Jest to oryginalna postać znaleziona na starożytnej steli iberyjskiej. Niedawno, to jest niedawno odkrycie. Pierwszy taki właściwie bogaty znak, bo to nie jest znak pisma, tylko znak raczej taki symbol rysunkowy. Nie wiadomo, co oczywiście on tam oznaczał, ponieważ pismo jest dookoła, są napisy, ale do tej pory nikt ich nie odczytał, więc nadal nic nie wiemy. Natomiast znowuż jest to z kręgu kultury tartesyjskiej, czyli Tarszysz biblijnego, przypuszczalnie, bo to też jest wszystko takie jeszcze nie do końca jasne, ale raczej tak. No i napis Nasza Pani, bo całą tą pieczęć w zasadzie to jest dzieło mojego męża, to on ją zaprojektował. Oczywiście z wyjątkiem tego, że postać jest oryginalna, jest przerysowana. No i Nasza Pani, czyli nazwa pewnej
czegoś tam.
To już jest napis zaprojektowany i zrealizowany przez mojego męża grafika. Tak. Natomiast ten ex libris, czy jak go tam nazwać, plakietka, gadżet, to jest pomysł wydawcy i jego realizacja. Tak.
Pisze pani tutaj już w posłowiu, że właściwie temat Atlantydy, a później Tartesos towarzyszy pani, no można powiedzieć od dziecka, od młodości.
Tak, tak, no właśnie od liceum, powiedzmy tak. Od miałam chyba, nie wiem, z 16 lat, jak się zakochałam w temacie. I tak mnie prześladował, więc musiałam się nim podzielić.
A co pani o tym myśli w tej chwili, jakby tak zapytać? Wierzy pani w tę cywilizację, która gdzieś na Półwyspie Iberyjskim? No to jest chyba fakt, tak?
Znaczy, to jest raczej tak. To jest raczej pewne, że ona istniała i trudno w nią nie wierzyć. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście była tą Atlantydą, czy miała coś wspólnego z platońską Atlantydą. Według takich teorii jest to najbardziej, znaczy ze wszystkich tych domniemanych Atlantyd, ta jest najpewniejsza, powiedzmy, najwięcej się zgadza detali. Czy tak było, czy nie było, mogło tak być. Mnie to jest, prawdę mówiąc, obojętne, bo tak jak Marta, moja bohaterka, wyznaje taką prawdę własną, że ta Atlantyda mogła być wszędzie, że było ich wiele, że to jest nieważne, czy ona była tu, czy tu. Ich było wiele i każda jest tak samo ważna, ważnym jakimś pewnie etapem w dziejach ludzkości. Więc możemy założyć, że tak, Tartesos było Atlantydą, przynajmniej jedną z Atlantyd. Niekoniecznie to u Platona, ale mogła nią być.
I to, co myślę Martę, a także i Emila Żądło, jej partnera, bo ciągle jeszcze nie męża, ekscytuje, to właśnie ta świadomość istnienia jakiejś cywilizacji, nawet niekoniecznie tylko tej jednej, czegoś, co było tak wielkie, tak doskonałe i upadło, zginęło, my zajęliśmy to miejsce i z takim poczuciem, że ktoś może zajmie nasze, prawda? I nie bardzo wiadomo, jak to będzie wyglądało. Ja pamiętam z książki tutaj ten moment, kiedy właśnie detektyw, dziennikarz, były policjant Emil Żądło, słuchając opowieści o tym, tak się dziwi i przeraża. Mówi, jak to barbarzyńcy, ci prostacy ich zniszczyli. No tak, bo oni byli już delikatni.
Bo tak się zawsze niestety dzieje w cywilizacji. Tak to niestety było wielokrotnie w dziejach cywilizacji ludzkiej. Że... I chyba to jest naturalne następstwo zdarzeń. Tak jak pani ma rację, że ci już byli delikatni, już byli subtelni, już byli cywilizowani, miłosierni, tak? A tamci nie.
A tamci byli prostu nieprzejednani, tak, agresywni, tak. Mieli mniejszą wiedzę, więc mniej wątpliwości, za to dużą wolę życia, zdobycia i tak dalej.
Tak. O etyce nie myśleli. Mm.
Ja sobie tutaj zaznaczyłam, przeczytam pani fragmencik,
proszę,
krótki,
bardzo.
Dobrze? To jest fragment wypowiedzi chyba samego Emila. Mamy teraz podobne czasy. To nie odnosi się do tej walki cywilizacji, do czego za moment nawiążemy. Niespokojne, chore, ludzie czują jakiś schyłek. I też odradza się fanatyzm. Nie zauważyłaś, ile się tego ostatnio namnożyło? Wcześniej to się nikomu w głowie nie mieściło. Świat był normalny, racjonalny, przynajmniej Europa, a teraz? Egzorcyści, uzdrawiacze, wróżbici, maniacy religijni, fundamentaliści, bigoci, faszyści, od pioruna tego. Czasem się zdaje, że wystarczy mały zapłon, a poleje się krew albo zapłoną stosy. To w dzisiejszy, bo pani to napisała właśnie, czas jakiś temu, prawda?
Napisałam to parę miesięcy temu i tak właśnie aż mnie teraz sama się przeraziłam. No, przepowiedziałam chyba w obliczu tych ostatnich wydarzeń, to faktycznie brzmi przerażająco, no ale to znowuż chyba mieści się w jakiejś tam, nie wiem, regule historii.
Tak. To nawiązuje tutaj do początku XX wieku w Gdańsku właśnie, tak? Do lat 20-30. I to jest kolejny temat, myślę, że o tym możemy powiedzieć. Loże masońskie w Gdańsku. Tak, Drugi temat historyczny, udokumentowany. Można się sporo z tej książki, dzięki Marcie, czyli pani, tutaj o tym dowiedzieć. To też jakaś fascynacja?
Tak, to wszystko, ja w ogóle się fascynuję historią, więc zawsze staram się tą historię pokazywać w jakimś ciągu, w jakimś kontekście. Gdańsk zawsze był moją fascynacją, po prostu chyba dlatego ja ten gdański cykl stworzyłam, że no, mam do tego miasta szczególny sentyment, nie tylko dlatego, że się tu urodziłam i że nadal, choć już mieszkam poza Gdańskiem w tej chwili, czuję się gdańszczanką, ale no, to jest naprawdę szczególne miasto, także myślę, że niewyczerpane źródło inspiracji. I no, oczywiście ta tendencja tego okultyzmu, masonerii, to ona była wszędzie, w całej Europie właściwie występowała w tej pierwszej połowie XX wieku, ale no ja ją pokazałam w Gdańsku. Nawet każdy temat w Gdańsku się mi wydaje jeszcze bardziej ciekawy niż gdzie indziej.
No tutaj mamy tę przeszłość gdzieś w ziemi, prawda? Gdzieś w domach to jest, w ruinie, tak jak pani tu opisuje jedno takie miejsce.
No przynajmniej od 1000 lat ten Gdańsk w zasadzie rozwija się nieprzerwanie. I to należał do różnych nacji, to zawsze jest tym samym miastem chyba.
A w tych właśnie momentach takiego fermentu, przełomu, schyłku, początek XX wieku, ja mam taką książkę, okultystyczne źródła nazizmu, ale nie tylko nazizmu przecież, Polacy też. Wystarczy sobie
moda,
Hiszpankę, film Barczyka przypomnieć, żeby zobaczyć, że też były
prawda. No naziści to mieli jeszcze jakieś tam własne cele, powiedzmy, ale to była oczywiście ogólna tendencja taka, też chyba taka. To już się zaczynało, taka mi się wydaje, przeczucie, że coś czeka tą cywilizację, jakiś przełom, coś nas czeka na pewno. I to już chyba wtedy ludzie gdzieś to czuli. No zresztą te wojny, to wszystko.
I stąd to szukanie w przeszłości, czyli taka archeologia, która miała udokumentować różne rzeczy, ale także media i różne takie parapsychologiczne kombinacje. Tu nie ma spotkania z medium, a to właściwie tak się zastanowiłam, bo oprócz tych trzech książek z Emilem Żądło, to jeszcze była ostatnią kartą jest śmierć, tak?
Tak, to było
o tarocie.
Z tarotem w tle może, bo to nie tyle o tarocie, z tarotem w tle. Tak, a to był bardziej taki, może kryminał na wesoło, komedia kryminalna, ale rzeczywiście tak, z tarotem w tle, bo to jest też temat, który mnie interesował, chociaż ja jestem w ogóle racjonalistką, ja nie jestem, broń Panie Boże, żadną okultystką, mnie temat interesuje raczej historycznie, natomiast no ten tarot też jest takim dowodem na to, jak ludzie zawsze potrzebowali tego mistycyzmu. Zawsze gdzieś tam próbowali zgłębić chyba tajemnice własnego pochodzenia, czy w ogóle świata. Zresztą to jest taką cechą chyba naszą jako gatunku, że my tam sięgamy gdzieś głębiej. I to takie odwołanie się, teraz tak myślę o tym i bardzo mi się to podoba, to porównanie, analogia z tymi Gwiezdnymi Wojnami, bo to naprawdę, bo to gdzieś tam przeszłość, przyszłość, kosmos, Ziemia, to jest ta cała, myślę, że całe jakieś może być praźródło naszej, nas wszystkich i tego, kim jesteśmy rzeczywiście, dokąd idziemy.
I kiedy się wtedy popatrzy znowu na tę pieczęć dziwną, ona się tu pojawia, pozostawiona w różnych miejscach i sytuacjach, to też ma się takie poczucie, że coś jakby z innego świata tutaj, prawda?
Woła do nas.
Woła do nas, tak. Ona daje takie wrażenie.
Tak.
Ale w ostatniej karcie bohaterką była kobieta.
Kobieta,
a jednak wygrał mężczyzna. Emil Żądło ma już trzy książki.
Jakoś tak się stało. No, może to jest po prostu dlatego, że chyba jednak, żeby nikogo nie obrazić, ale panie czytają więcej.
Potrzebują pana,
tak? No po prostu ten Emil Żądło jakoś tam się zakradł w serca czytelniczek i nie dadzą mu odetchnąć, więc on po prostu już w tej chwili też muszę pisać następnego Emila Żądło, bo czytelniczki na niego czekają, konkretnie na Emilka swojego czekają. Tak?
Takie są, tak?
Takie są.
Głosy zapotrzebowane.
Także zapotrzebowanie na tego właśnie faceta, no, detektywa. Natomiast jeśli chodzi o, bo to była Weronika Daglewska, tak. Biuro detektywistyczne na kobiece, w tej ostatniej karcie. No ja cały czas myślę, że ja kiedyś tam jeszcze do niej wrócę na spokojnie, jak mi się uda taką chwilę sobie znaleźć.
No tak, ale tymczasem jesteśmy razem z Emilem i tak czytając to sobie pomyślałam, że to nadkomisarz Zebra jest takim facetem. On co prawda w stosunku do swojej takim, kobiety tak. jest bardzo...
No to jest bardzo męskie.
Tak. No. Natomiast tak w ogóle to on przyklina, chętnie by się napił
policjant.
I dociągnie tego Emila tak też do tego. I on chyba też daje taki posmak tego właśnie męskiego kryminału tutaj. Bo Emil jest bardzo łagodny w gruncie rzeczy.
Tak, on od początku
mężczyzna.
Był łagodny. On od początku, dlatego pewnie nie wytrzymał w tej policji. On od początku był raczej takim romantykiem, człowiekiem, który realizuje siebie, swoje pasje, który jest takim dobrym tak naprawdę człowiekiem, tak? Chociaż udaje może twardziela, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że nie jest twardzielem, że to jest faktycznie taki raczej subtelny facet. A Zebra jest takim typowym policjantem. Może zresztą, jak już się długo pracuje w policji, jest ciężka praca. No trzeba być twardym, po prostu.
Pewnie tak i może dlatego Emil odszedł z tej policji.
Tak.
Świetną parę stanowią ze swoją... Znowu nie wiem, jak powiedzieć, dziewczyną, partnerką, kobietą.
No już
są
w takim wieku, że może dziewczyna. No chociaż dlaczego? No dziewczyna nie, no. Może mieć...
Partnerka tak jakoś dziwnie.
Partnerka to tak sztucznie.
Z Martą po prostu.
Z Martą po prostu, właśnie. Tak.
Mieszkają razem, żyją razem i doskonale się rozumieją. Wszystko im sprawia frajdę i także
tak,
przez moment...
Tak, są przyjaciółmi
przede wszystkim. Tak, pracują razem. Znaczy łapią te sprawy właśnie. No, on charakteryzuje się niezwykłą intuicją. To mu nawet Zebra przyznaje i dlatego go słucha. Jakiś taki szczególny dar.
Traktuje go troszeczkę tak, no, z przymrużeniem oka, ale go słucha pomimo wszystko.
Nawet tutaj jakiś taki sen chyba mamy, tak? Jest taki jeden moment, który wzbudził mój niepokój, kursywą pisany. Wizja, sen, nie wiem. Emil Żądło śpi, budzi go telefon, a wcześniej mu się coś śni. Pamięta pani to?
Pamiętam.
Czy on ma kontakt jakiś?
Można to tak odczytać. Ja tego nie do końca sprecyzowałam. Można to po prostu odczytać, że no, bezpośrednio, że jest to relacja, powiedzmy, z postępowania no, złego człowieka, powiedzmy. A można to odczytać właśnie tak, że Emil Żądło gdzieś tam wyczuwa jakieś cudze fluidy. Mhm. To już kwestia interpretacji.
No w każdym razie ma tę intuicję i w momencie, kiedy jak chciałam powiedzieć złapie trop, a to tak troszkę jak komisarz Aleks zabrzmiał, w każdym razie.
Wtedy, no tak
wtedy nie może odpuścić już, prawda? To już nawet Marta wie, że jak już on się
to
tam
już tak, to już się mu nie przetłumaczy. Musi dalej brnąć.
Ale tak czy inaczej ustawia pani to wszystko w takiej właśnie, no jednak rodzinnej, ciepłej atmosferze. Mamy kobietę, mężczyznę, przyjaciół, ciepły dom, nie przesadnie szykowny, tylko po prostu dom. No i oczywiście, aż sprawdzę, żeby nie pomylić, Bolero, tak?
Tak, Bolero.
Bolero, kota Bolero, którego pierwowzorem był Rudzik.
Tak, mój Rudzik już, który niestety od prawie 3 lat, no za tęczowym mostem sobie biega, mam nadzieję, już zdrowy, szczęśliwy. Kilkanaście lat u mnie przeżył, to był właśnie taki wielki, rudy, długowłosy, chociaż nie rasowy, broń Boże, bardzo dzielny i mądry kocur. I kiedy pisałam dwie pierwsze książki z tego cyklu, Rudzik żył jeszcze. Kiedy to opisałam, no już niestety żyje już od tej pory tylko w postaci Bolera. Gdybym wiedziała, może bym od początku dała mu jego własne imię, ale dałam Bolero, bo z kolei miałam taką kotkę, która słuchała namiętnie Bolera, Ravela. Uwielbiała tą muzykę, musiałam jej puszczać płytę ciągle. I z kolei ją też tak chciałam upamiętnić. No i wyszedł taki, Ale sam kocur jest faktycznie no, odbiciem ewidentnym mojego rodzica, który też był gotowy zawsze bronić mnie. W każdej chwili. Wszyscy się zawsze pytali, czy to jest pies czy kot w ogóle, bo on też taki był ogromny, że mówię, co to jest w ogóle za stworzenie? No kot, no i koty też potrafią w razie czego odpowiednio zareagować jak trzeba.
Brał udział w pisaniu?
Tak. On brał udział we wszystkim. To był taki mój chyba, no, miłość mojego życia, najwierniejszy przyjaciel. Zresztą to na tych zdjęciach zawsze on ze mną jest. Mhm. Tak jak w tej chwili ten mały, płaczący mój Sylwuś przejął jakby jego rolę. Ale no Rudy, mam nadzieję, on zresztą dalej będzie na kartach, przynajmniej tego cyklu żył zawsze.
Tak zapytałam, bo mój pisał ze mną pracę magisterską, tak. Jeszcze na maszynie takiej do pisania. Tak, na komputerze byłoby mu znacznie łatwiej, no maszyna jednak ma dosyć ten, ale
ciężko,
ale
się
zawsze
tak.
W decydującym momencie potrafił skoczyć z moich, zazwyczaj 3-4 klawisze naraz.
Tak. I dopisał, tak, znam to oczywiście, tak. Tak
moje też dopisują. Uwielbiał na świeżo napisanym papierze natychmiast się położyć pazurkami go.
No, oczywiście, podpis swój zostawić tam.
Bez kota chyba nie dałoby się domu opisać tutaj, co?
No już w tej chwili jest tak integralną postacią, jedną z głównych, że sobie nie wyobrażam. Zresztą chyba w każdej mojej książce kot jest, no bo w moim życiu jest. Znaczy w ogóle są zwierzęta, no nie tylko koty, ale koty jakoś, jakoś w szczególności tak się złożyło.
A czemu pani pisze kryminały? W czym pani tutaj znajduje jakąś przyjemność, satysfakcję? No bo przecież nie tylko kryminały. Pamiętamy serial o Czarownicy. Tam też zawsze była jakaś zagadka. No ale jednak nie,
wątek jakiś
nie aż tyle morderstw, tak. Prawda? I jeszcze z taką tajemnicą archeologiczną i historyczną.
Ale z wyjątkiem pierwszej Czarownicy, która rzeczywiście była całkowicie właśnie obyczajowa, tam może jakieś były zagadki, ale to był obyczaj, to już dwie następne już były bardziej kryminalne. No fakt nie wiem, co to jest. Czasami aż się boję, tak? Patrzę w lustro, mówię, kim ty jesteś, że ty piszesz takie straszne rzeczy. No ale mi się wydaje, że to jest jakiś tam pretekst. Ja tak naprawdę piszę o pewnych rzeczach, które mnie absorbują, które myślę, że mam do opowiedzenia ludziom i o nich opowiadam, a te zagadki są jakimś tam narzędziem, żeby je w atrakcyjny sposób przekazać, a chyba ja lubię. Fakt, że coś w tym jest, że od dziecka ja te kryminały czytałam jeszcze zawsze jako, nie wiem, 10-12-latka gdzieś tam tajemnicy przed rodzicami, bo to jeszcze były takie czasy, kiedy nie wolno było dzieciakom czytać kryminałów, tak? Teraz już pewnie czytają, co chcą, czy tam nie czytają, oglądają. A także ja zawsze, coś mnie zawsze ciągnęło. Zawsze lubiłam chyba zagadki. A kryminalne zagadki są po prostu atrakcyjne. No może to dlatego mnie tak jakoś ciągnie do tego, żeby poprzez tę intrygę kryminalną przedstawić coś tam więcej. Natomiast ja myślę, że moje kryminały i tak nie są takie krwawe. W dzisiejszych czasach no, kryminał naprawdę jest ostry i jest taki naturalistyczny wręcz. Ja nie staram się ścigać na okrutne zbrodnie. One czasami służą pewnej przedstawieniu, tak jak tutaj. Też nie chcę za wiele opowiadać, ale one jak gdyby włączą się powiedzmy z tą zagadką historyczną. Natomiast staram się nie być takim naprawdę strasznym, krwawym kryminalistą. Staram się być, tak jak pani powiedziała, staram się być taka trochę ciepła i ludzka. Nie przesadnie z kolei, ale moje kryminały nie są przez pryzmat policjantów, czy służb specjalnych, czy jakichś agentów, czy gangsterów, tylko przez pryzmat zwykłego człowieka. Emil, Marta to są zwykli ludzie, poprzez ich oczy oglądamy i działamy. Staram się tak to jakąś harmonię tam i proporcje właściwe utrzymać.
A jest pani takim pisarzem, nie wiem, bardzo ściśle planującym, bo wydaje się, że kryminał tego wymaga, żeby sobie jakoś rozłożyć, że tu to ujawniam, tu to, bo przecież pani od początku, a w każdym razie dużo więcej wie niż bohaterowie, którzy dochodzą do jakiegoś rozwiązania, prawda? Gdzieś te tropy się snują.
Ja myślę, że tak, że nawet jak pisałam Czarownicę, no inaczej to się zupełnie pisze niż kryminały, szczególnie te może właśnie z Emilem Żądło, ze sztuką w tle, z historią w tle. Oczywiście trzeba je zaplanować, nie ma siły, inaczej kryminał nie ma rąk, nóg tak i głowy na karku, tylko gdzieś tam staje się niewiarygodny. Więc ja zawsze wychodzę od historii, potem sobie wymyślam taką ogólną intrygę kryminalną, I potem sobie to mniej więcej faktycznie sama dla siebie rozpisuję w jakichś punktach. Fakt, że nie tak bardzo ściśle. Dużo jednak jeszcze po drodze tam, ale mniej więcej już wiem, co chcę napisać, co chcę, jaka ma być kolejność zdarzeń i te najważniejsze fakty sobie gdzieś tam wynotowuję. Najwyżej potem to rozwijam, czy zmieniam, czy... Ale tak, no, kryminały rzeczywiście tego wymagają, żeby miały sens.
A potem już postaci niosą pewnie, nie? Bo Emil tak. To już ma swój charakter, Marta też. Domyślam się, że oni tam już...
Że oni już uczestniczą w tym, dokładnie tak. Mhm.
A czytelnicy, bo ma pani, no, jakiś tam kontakt pewnie, prawda? Przez stronę, maile i tak dalej.
Teraz jest to już ułatwione, tak.
No, bardzo. Jak to jest właśnie z ich reakcjami? Czy mają jakieś uwagi, czy tylko chwalą, czy do czegoś namawiają?
Zawsze mają coś do powiedzenia, tak. Ja zawsze ich słucham zresztą. I chwalą, i mają pretensje, że na przykład stale słyszę pretensje, że a kiedy będzie kontynuacja Listu z Powstania, a kiedy będzie kontynuacja Medalionu, a kiedy będzie Czarownic. Są takie grupy czytelników, każdy ma swoje ulubione, powiedzmy, książki i no, niestety nie jestem w stanie sprostać wszystkim takim oczekiwaniom. Kiedyś może tam wrócę i do Listu, i do Medalionu, i do Czarownic. Natomiast tym oczekiwaniom nie jestem w stanie sprostać. Nie wiem nigdy, co mam odpowiedzieć, bo potem no, żal mi tych czytelników, są jacyś tacy rozczarowani. No, ale zawsze piszą, zawsze czekają. Ale chyba rzeczywiście ten Emil Żądło ma jednak najwięcej wielbicieli, więc dlatego teraz będzie następny Emil Żądło, a dalej się zobaczy. Bardzo aktywnie uczestniczą w kreowaniu postaci, bo mają pewne oczekiwania. A czy oni się wreszcie pobiorą, ci ten Emil z Martą, czy nie? Też są różne oczywiście opinie. Jedni uważają, że powinni, drudzy, że nie powinni. No a i tak to decyzja będzie należała do mnie, właściwie do nich, chyba do postaci, bo to postaci zawsze i tak robią po swojemu.
No ona się już chyba trochę łamie tutaj, tak mi się wydaje.
Ona się łamie, ale sam Emil się śmieje, że już od lat tak mówi, że kiedyś o tym porozmawiamy, kiedyś do tego wrócimy. Kiedy będzie to kiedyś, to nawet sama Marta nie wie pewnie.
Jest tu jeszcze jeden bohater, który pojawia się... No nie powiem, że na moment, ale na jakiś czas, na 2 tygodnie wakacji chyba, Bartek.
Tak? Bartek, syn Emila.
I to jest to nowe pokolenie, zupełnie inne od nas starców z tej Atlantydy tam tak. odgrzebanych, prawda?
Tak.
Ma jakiś pierwowzór? Jak pani sobie wyobrażała takiego młodzieńca, który ze Szwecji w dodatku z Europy
Znaczy pierwowzoru
przyjeżdża?
To może nie ma takiego konkretnego, zawsze moje postacie są fikcyjne. Natomiast ja pracowałam trochę z młodzieżą w swoim życiu, więc mam jakiś taki obraz młodzieży. I nawet nie tak dawno, bo jeszcze parę lat temu prowadziłam zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, więc tak mniej więcej ja tą młodzież widzę i, no i gdzieś też sama się narodziła. Ja nigdy nie wiem, jak się narodzą moje postaci. Gdzieś tak one się po prostu tworzą. Taki wyszedł fajny chłopak zupełnie. No. Z jednej strony może się śmiejemy, że rzeczywiście ta młodzież jest taka inna, ale z drugiej strony nawet mi się czasem wydaje, że ona tak naprawdę jest logiczniejsza i bardziej tak racjonalnie myśląca niż nasze pokolenie pełne ideałów i takich marzeń raczej. Oni stąpają po ziemi wbrew pozorom twardo.
Mnie się też wydaje, że to właśnie rodzi się jakby nowa cywilizacja, czy nowa forma naszej cywilizacji. Tak. Jeszcze do końca nie wiadomo jaka. Także w tych młodych ludziach, no ale tak z początku, jak mu się na przykład przyjrzymy, przyjeżdża do Gdańska i zamiast zwiedzać albo robić cokolwiek, albo pojechać na plażę, to on siedzi, tak? Tylko lodówka i laptop, internet, czy smartfon, tak. Internet.
No bo oni bardziej żyją w tym świecie wirtualnym w tej chwili. Zresztą też to my tak chyba demonizujemy, że świat się dzieli na wirtualny i real. To tak nie jest. Mi się wydaje, że to wszystko jest real. Ten świat wirtualny jest tylko i wyłącznie odbiciem rzeczywistości, tak jak, nie wiem, no kiedyś telewizja czy radio, tak? To było też uważane za jakiegoś demona, nie wiem, nowoczesności, a to w końcu jest tylko odbicie nas samych, jakieś tam narzędzie komunikacji, powiedzmy. I tak samo internet. My mamy to tendencję demonizować, tymczasem właśnie dla młodzież doskonale wie, że jest to zwykły świat, po prostu.
No ale ta plaża jednak, słońce, Gdańsk, to lipiec
był. On nie miał takiego zapotrzebowania. W Szwecji też może ma plaży, prawda? Więc tam też tak by się wydawało, że powinien lecieć na tą plażę, a może tam ciekawsze ma zajęcia w tym internecie.
Od tego zaczęłam, bo też on tu tak zaczyna, natomiast później rzeczywiście okazuje się być bardzo rozsądnym i dużo widzącym i wiele rozumiejącym chłopcem, który wręcz staje się, no nie powiem, że rodzicem dla swoich, też nie rodziców, bo Marta nie jest jego mamą, ale takim trochę opiekunem, przewodnikiem, prawda, kimś, kto potrafi im wskazać drogę, także zadziwiające.
Bo mocno stąpa po tej ziemi, widzi rzeczy, jakimi są, a nie jakimi może... my byśmy chcieli, żeby były, tak? On widzi po prostu realia.
Skoro już wspomniałam, a pani mnie nie zatrzymała, że jest tu kilka morderstw.
No to wiadomo,
no to wiadomo, bo kryminał.
Ukrywać,
no to musi też i być jakaś mordująca organizacja, albo też jeden człowiek, cokolwiek. Jak pani sobie wymyśla, jak się pani wczuwa w taką postać? To jest coś trudnego, strasznego, łatwiej, gorzej, nie wiem, to, tak żeby nie zdradzać tu fabuły, ale przecież trzeba sobie to zło
tak, wyzwolić
wymyślić,
sobie,
prawda?
Tak wymyśleć, wyzwolić, bo podobno to elementy dobra, zła są w każdym z nas i chyba nie ma człowieka anioła, no w każdym są jakieś tam, nieraz nawet jak sobie tam zdenerwujemy się na coś, tak, ach, jakbym wzięła to. No to autor ma coś takiego, taką furtkę, może to sobie rzeczywiście wymyśleć jakby tak bardziej obrazowo. Także na pewno staram się wczuć w takiego złego człowieka. W jakiś sposób, nie wiem, czy mi to wychodzi, czy rzeczywiście taki potwór może rzeczywiście istnieć, ale no wiemy chyba, że nawet jeszcze gorsi są na świecie, także jakoś tam, czy łatwiej, czy trudniej, nie wiem, chyba muszę w sobie, tak każdy chyba twórca musi umieć wyzwolić sobie wszelkiego rodzaju emocje, inaczej nie będzie wiarygodny, inaczej po prostu nie będzie pisał. Także chyba tak samo łatwo, może nawet łatwiej niż gorzej by się było mi wcielić w jakiegoś, nie wiem, anioła, bo...
No bo to trudno, tak, abstrakcja. A tutaj można sobie pomyśleć, co sprawiło to, że jest tak, jak jest.
Tak.
Ja tutaj już nie myślę nawet o tym, czy tych, którzy dopuszczają się tych okrutnych czynów, ale o byłej żonie Emila.
Tak.
Przecież jak oni ze sobą rozmawiają, no to koniec świata, prawda? Ona wiedźma totalna, on też...
Też wtedy wredota się
nagle
robi, tak.
Inny facet, prawda? Więc gdzieś coś w którymś momencie się stało takiego, że oni tak na siebie działają. I tak też chyba z ludźmi jest, prawda? Że w którymś momencie...
Na pewno oddziałujemy na siebie jakąś energią. Dlatego chyba jest... Tak się chyba stąd się biorą miłości, przyjaźnie, jakieś antypatie czy sympatie, że my odbieramy jakąś energię i jeżeli z tą energią nam po drodze, nasza energia się z nią łączy, no to się lubimy, jeżeli nie, to działamy na siebie jak płachta na byka i chyba może to właśnie kieruje ludzkością, naszym działaniem, te emocje.
Może taki jest faktycznie. Pewnie nie chce pani zdradzać, jakie przygody spotkają Emila Żądło, ale proszę powiedzieć,
no
chociaż na jakim etapie pani, czy to jest wymyślanie fabuły w tej chwili, czy już zagadka istnieje, czy
zagadka istnieje, jest już historia w tle, natomiast w tej chwili tak, jestem na etapie researchu oraz wymyślania dokładnie fabuły, czyli jeszcze mam już mniej więcej zarys, ale jeszcze nie mam właśnie tego planu szczegółowego. W tej chwili właśnie tworzę sobie ten plan. Jak już go będę miała, sobie te punkty, to wtedy mogę siadać spokojnie i wtedy pisze się już sama. Książka się pisze sama.
O, no to bardzo przyjemne zajęcie, jak się coś sama robi.
No ale właśnie najtrudniejsze jest chyba ten plan. Wymyślenie tego planu.
Ale znowu będzie jakaś zagadka nawiązująca do historii, tak?
Będzie Gdańsk, będzie zagadka historyczna. No będą niestety też jakieś tam morderstwa, bo będzie to miało wszystko ten kryminalny charakter, ale no, aż mnie kusi, żeby zdradzić, jaki mam pomysł, ale nie mogę, bo chyba wydawca by się na mnie śmiertelnie obraził.
Nie możemy tego robić, tak rzeczywiście. Czekamy. Jakiś termin przybliżony? Rok, pół roku?
Tak mniej więcej. Ja chyba gdzieś tak do końca kwietnia powinnam książkę wydawcę oddać. Także myślę, że wiosna, może lato. Jakoś tak.
No, tymczasem czytamy Dom naszej pani. To się wiąże i z Gdańskiem, i tak mówiliśmy, i z Atlantydą, i z tym Tartessos, które może było jakąś Atlantydą, a może nie było. Pisze pani o tym, że tak wiele o tym czytała, myślała. Jak pani sobie wyobrażała tamtą cywilizację? Jakoś pani próbowała sobie wyobrażać?
Oj tak, miałam tam wizję. Przecież jeżeli ktoś czytał rzeczywiście Odyseję albo pamięta ten słynny serial, przepiękny, zresztą stary już tam, znaczy stary, no chyba lata 70, ale przepięknie nakręcony, Odyseja, to może się też posiłkować. Tam była opisana kraina Feaków. Część badaczy właśnie uważa, że jest to opis Tartessos. I ja jeszcze zanim się o tym dowiedziałam, rzeczywiście jakoś tak bardzo podobnie sobie wyobrażałam tą cywilizację. Także jestem zdania, że rzeczywiście być może Homer opisał właśnie tą kulturę. Taką z jednej strony właśnie łagodną i bardzo wysoką, z drugiej tajemniczą, pełną zagadek. Taką właśnie troszeczkę nawet kosmiczną, bym powiedziała. Ja sobie ją tak podobnie wyobrażałam. Zresztą też tak podobnie sobie wyobrażałam Atlantydę Platona. Mhm. Dlatego gdzieś tam to się łączą te dwie cywilizacje mityczne.
Mamy tutaj bibliografię, czyli lektury zadane tak naprawdę, czy nie?
No, że nie zadane. Nikt nie musi koniecznie, że nie każdy musi się tak tym pasjonować, ale jeżeli ktoś ma ochotę chociażby parę z tych pozycji przeczytać, to warto, bo one są po prostu ciekawe, nawet jeżeli to nie jest czyjaś pasja, to sobie warto sobie jakieś parę tych książek przeczytać. A jeżeli ktoś akurat naprawdę się tym interesuje, no to warto je poznać wszystkie. To jest tylko część, bo ja w zasadzie tu podałam tylko takie książki, które są dostępne w języku polskim, które można dostać na Allegro w tej chwili, to są z reguły albo miały wznowienia, a jeżeli są stare, to można jeszcze gdzieś tam zdobyć. Także polecam, bo no, to rzeczywiście pasjonujący temat jest.
Nadal panią pasjonuje?
Nadal mnie pasjonuje. To już chyba będzie mnie pasjonować do końca życia. Oczywiście nie odszukam tego Tartessos ani Atlantydy. Natomiast ja cały czas czekam, że ktoś to kiedyś rzeczywiście wydobędzie. Z jednej strony czekam, z drugiej się tego boję, bo też tak jak gdzieś chyba Emil mówi, że wyjaśniona tajemnica przestaje być tajemnicą, więc też zostaje żal. Więc z jednej strony bym chciała, żeby to się kiedyś tam wyjaśniło, a z drugiej może lepiej nie. Może lepiej niech to zostanie tajemnicą, właśnie zagadką.
No tylko właśnie, że to aż się wydaje nieprawdopodobne, że w dzisiejszych czasach, prawda, kiedy możemy przeniknąć wzrokiem za pomocą maszyn oczywiście Ziemię, no to jak nie znaleźć czegoś, co tam
no,
jest?
No nie jest to takie proste wbrew pozorom. Jeżeli jest to gdzieś na dnie oceanu, to jeszcze nawet najlepsza technika. Owszem, są już zdjęcia, archeologia podwodna, ale to nadal nie do końca można stwierdzić, co jest tam tworem naturalnym, co jest dziełem ludzkiej ręki. Natomiast zejść na takie głębokości jeszcze w zasadzie nie da się. Wbrew temu, że mamy niby taką wysoką cywilizację techniczną, to chyba ta przyroda jest ciągle jeszcze od nas silniejsza.
Ale tutaj jest też taka sugestia, że to w Andaluzji gdzieś tam w jakichś bagnistych terenach.
Jest taka sugestia, znajduje. Też oczywiście tak, jest to możliwe, bo te bagna są takie też same w sobie dziwnym tworem, natomiast no nie jest to pewne. Tam już tylu badaczy szukało, owszem, znajduje się różne artefakty, tak? Różne, czy pojedyncze budowle, czy właśnie rzeźby, czy jakieś stele, czy natomiast ciągle nie znaleziono tego, czego szukają, tego miasta. Być może ono było zrównane z ziemią, może było tak zniszczone, że trudno je rzeczywiście znaleźć. Może ono wcale nie tam było, a może spoczywa, bo też są takie, jest taka wersja, że zmieniała się linia brzegowa tam właśnie w Andaluzji, więc to miasto może już być dawno gdzieś tam na dnie właśnie Atlantyku. Także no, nie wiemy tego. Nie wiemy tego na pewno. Ja myślę, że Tartessos to kiedyś znajdą. Już gdzieś są coraz bliżej. Natomiast jeśli chodzi o mityczną Atlantydę Platona, to już niekoniecznie i niekoniecznie też odkryją, czy rzeczywiście, czym ona naprawdę była, czy tylko pięknym mitem, czy jakimś symbolem tej zaginionej cywilizacji pierwotnej, czy była rzeczywiście realna, czy gdzieś jest jeszcze.
Można poszukać w internecie i sobie pooglądać różne rzeczy, albo wybrać się do Hiszpanii, bo tam jest teraz, tak, dama?
Tak, tam
spojrzeć
jej
w oczy.
Tak, można jej spojrzeć w oczy i wielu innym damom takim podobnym do niej.
A pani korzysta z internetu, tak jak Marta tutaj poszukując, bo to z tego wygląda, że i ona, i właśnie pasierb, tak powiem, potrafią rzeczywiście wydobyć tak niesamowite rzeczy. I siedzi nocami i potem okazuje się, że dochodzi do tego, do czego specjaliści nie dojdą.
No ja tą stelę na przykład znalazłam przez internet. Natomiast fakt, że kiedy ja się zaczęłam interesować tą historią, to jeszcze o internecie nikt nie słyszał. Więc ja głównie jednak całą tą historię tego Tartessos to badałam sobie jednak bardzo tradycyjnymi metodami, dlatego to lata trwało, bo to były lektury, to była korespondencja z naukowcami, nie tylko z Polski.
Też z Hiszpanii,
z Hiszpanii, z Rosji, tak. I to trwało, zresztą wtedy na jakąś odpowiedź to można było czekać 2 lata, tak. Także to były te bardzo tradycyjne metody, ale nie żałuję, bo to też była przygoda taka piękna. No w tej chwili wszystko jest znacznie łatwiejsze rzeczywiście. W internecie można znaleźć wszystko, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie tego szukać.
Żeby nie znajdować w kółko tych samych informacji,
dokładnie.
Prawda? I oni odpowiadali, tak, ci naukowcy wtedy pisemnie?
Tak, znaczy... Chyba wszyscy odpowiadali. Jedni tak bardziej, no żeby zbyć, ale znalazłam paru takich, z którymi się wręcz zaprzyjaźniłam. A na przykład jeśli chodzi o drzeworyty japońskie, to nawet właśnie z japońskimi naukowcami, pamiętam, byli fantastyczni byli, bo byli bardzo chętni do współpracy. Ale tu również właśnie Rosjanie, doktorantka rosyjska, z którą bardzo długo korespondowałam. Bardzo fajna, no u nich to było, w Polsce jeszcze nikt nie słyszał wtedy o Tartessos kompletnie, a u nich to już była wtedy taka dosyć duża wiedza, chociaż też najpierw ja tam do kogoś innego pisałam, ten ktoś zaproponował tą doktorantkę, bo ona właśnie o Tartessos pisała pracę, także później długo żeśmy korespondowały, natomiast no było to różnie, no, ja przede wszystkim, to też już nie dotyczy tego tematu, ale korespondowałam również z polskimi naukowcami, z panią doktor Alberową, również o drzeworycie japońskim. Tutaj mniej, bo tu rzeczywiście ten temat Tartessos był w zasadzie zupełnie wtedy nieznany. On teraz dopiero po maluteńku, też chyba dzięki internetowi właśnie, bo Hiszpanie bardzo promują ten temat, to jest taki temat chyba, to jest jakaś tam pewnie duma dla nich. Więc on się stał przez ten internet w tej chwili bardziej znany, chociaż nadal w wąskim gronie. Ale wtedy to zupełnie nie. Ale...
To jest tak samo fascynujące, co pani teraz mówi, jak ten kryminał, naprawdę.
No bo właśnie te całe, te odkrycia tego Emila i tej Marty, to tak naprawdę są odkrycia jakby mojego męża, bo zawsze myśmy to razem robili, towarzyszył mi w tych badaniach, zresztą też jest pasjonatem, także ten Emil z Martą, to oni troszeczkę tak, tylko tak, no już mają lepiej, bo mają ten internet, więc oni jakby na skróty trochę, ale idą naszą drogą w tych odkryciach.
No to czekamy na kolejnego Emila, a potem na czarownicę i
a to potem tak jeszcze.
Kontynuację.
Właśnie, tak. I proszę trzymać kciuki. Bardzo proszę wszystkich i radiosłuchaczy również o trzymanie kciuków.
Ale dlaczego? Przecież to już czwarta książka
tak,
z serii.
Tak, ale to zawsze jest, każda książka jest pierwsza, to nie ma tak. Można napisać 10 książek, a i tak każda kolejna będzie tą pierwszą i zawsze tak samo się przeżywa i denerwuje. Znaczy przynajmniej u mnie nie ma czegoś takiego jak rutyna.
No to trzymam kciuki i prywatnie proszę o drugiego kotka. Może się zdarzy. Nie wiem, czy się zmieści w fabule, ale tak sobie pomyślałam, jakiegoś takiego można by go znaleźć gdzieś pod drzewem smokniętego.
Niewykluczone.
Tak, teraz mi przyszło do głowy, że wprowadziłby tam troszkę takiego no, młodzieńczego tumultu.
Tak,
co?
A może i dla Bolera już w końcu nie młodego przydałby się rzeczywiście jakiś młody towarzysz, którego mógłby wychowywać i wprowadzać w tajniki pracy kociego detektywa.
To tylko taka moja myśl, proszę się tym absolutnie nie przejmować.
Ale dobra myśl.
Ale tak jakoś, nie wiem, no, wydaje mi się, że byłoby to... Na pewno pani by to pięknie opisała, jako osoba po prostu rozumiejąca koty.
Zanotuję sobie no. pomysł.
Jak nie tu, to gdzie indziej.
To w innej książce pewnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Anna Klejzerowicz. Dom naszej pani to najnowszy, trzeci z serii Emil Żądło, kryminał tej autorki.
Tak jest. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.